Dzisiaj gościmy w Wolsztynie, w bardzo ciekawym miejscu, bo jest to Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wolsztyńskiej. Obok mnie prezes stowarzyszenia, pan Piotr Czajka. Dzień dobry.
Witam państwa.
No jak w tle pewnie państwo słyszą, urządzenia pracują, urządzenia, które... No właśnie, od tego zacznijmy. Kogo pasjonują w XXI wieku?
No jest jeszcze troszeczkę ludzi, którzy się tym zajmują. W Polsce pewnie około 15 tysięcy wydanych pozwoleń, ludzi pewnie troszeczkę mniej. Jest to może troszeczkę dla niektórych przeżytek, aczkolwiek...
Wrócimy jeszcze do tej sprawy. Zacznijmy może od tego, kiedy stowarzyszenie powstało, bo krótkofalarstwo jako takie ma bardzo długie tradycje.
No, krótkofalarstwo w tym momencie minęło 100 lat. Polski Związek Krótkofalowców w tym roku właśnie w lutym 90-lecie. Stowarzyszenie powstało w 2014 roku. Celem było wspomożenie Polszyńskiego Klubu Krótkofalowców, który działał już od 2 lat, ale żeby pewne kwestie finansowe można było rozwiązywać, potrzebne było stowarzyszenie z osobowością prawną.
To jest ciekawe. Najpierw mówimy, że 100 lat, 90 lat polskiego krótkofalarstwa, a pan mówi w Olsztynie 2004, tak? Dobrze zrozumiałem rok?
W 2014 powstało stowarzyszenie, aczkolwiek krótkofalarstwo w Olsztynie już od czasów przedwojennych, tutaj taki krótkofalowiec Edward Musioł, SP3 Grażyna Zygmunt, taki znak krótkofalarski, to już przed wojną było słychać na falach eteru.
A no właśnie, bo wy się tutaj państwo porozumiewacie specjalnymi kodami, specjalnymi kryptonimami, a nie imionami i nazwiskami, prawda?
Tak, tak, to są oznaczenia pozwoleń do pracy na falach krótkich, a raczej na falach krótkofalarskich. Oznaczają one kraj oraz położenie w kraju i prywatne oznaczenie względem kraju, czyli każdy krótkofalowiec ma taki jakby swój numer rejestracyjny jedyny na świecie.
Krótkofalarstwo wolsztyńskie, jak pan mówi, zjednoczyło się tak w roku 2014. Jak wielu was jest, kto należy, czy da się to jakoś opisać grupę tych ludzi, czy to jest jakaś grupa zawodowa, czy związana na przykład z militariami, czy niekoniecznie, nie ma takiej zależności?
No nie, jest to bardzo szeroka grupa ludzi. W tym momencie do stowarzyszenia należy prawie 40 osób. Można powiedzieć, że z 9 powiatów, 3 województw, a grupa ludzi jest bardzo szeroka, bo to od młodzieży przez emerytów, również burmistrz Wolsztyna jest krótkofalowcem, tak się złożyło. No może taka najbardziej reprezentowana grupa to są ludzie, którzy pracują w utrzymaniu ruchu, czyli związani najbardziej z elektroniką i automatyką, bo to troszeczkę pokrewne jest.
No właśnie, a kto jeszcze wykorzystuje taki sprzęt poza sympatykami, krótkofalowcami, amatorami, ludźmi, którzy po prostu się tym interesują, kochają ten sposób komunikacji? Gdzie jeszcze, jakie zawody korzystają z tego rodzaju łączności?
No z łączności korzystają wszystkie służby, straż pożarna, policja, wojsko. No niestety łączność to jest łączność. Telefon komórkowy też jest radiostacją i na podobnej zasadzie pracuje, tylko że nie łączy się bezpośrednio, a przez stację BTS.
A no właśnie wywołał pan sprawę telefonów komórkowych. Wydawało się, że w dobie telefonów komórkowych, które mają coraz więcej cech, możliwości komputera i łączność z komputerem, krótkofalarstwo jako takie powoli będzie zanikać albo przynajmniej wyraźnie się kurczyć. Przeglądając natomiast listę stowarzyszeń krótkofalowców, widzę, że jest ich sporo.
Jest nas sporo. Podchodząc do tematu telefonii komórkowej, ona działa dopóki jest prąd, dopóki działają stacje przekaźnikowe, dopóki jest internet. W pewnym momencie przy jakichkolwiek sytuacjach kryzysowych, nie tak dawno, orkan Ksawery, zabrakło prądu, zabrakło łączności komórkowej. Służby też w tym momencie zaczynają tracić prąd, zaczynają tracić łączność. Na pewno kiedyś to się przyda. Tym bardziej, że warunki pogodowe mamy coraz gorsze.
Czy jesteście proszeni o pomoc właśnie przez, może nie osoby, ale instytucje, które korzystają z tradycyjnej, nazwijmy to, łączności? Nagle się okazuje, że tak jak pan wspomniał, ów orkan Ksawery zadziałał negatywnie na naszą łączność i jak trwoga to do krótkofalowców?
No, my akurat do tej pory nic takiego na naszym terenie się nie zdarzyło, aczkolwiek jesteśmy w jakiejś gotowości, posiadamy sporo różnego rodzaju urządzeń, które można wykorzystać. A takie sytuacje miały miejsce w czasie powodzi tysiąclecia w 1997 roku na Dolnym Śląsku. Krótkofalowcy bardzo mocno pomagali właśnie, żeby wspierać łączność profesjonalną.
No właśnie, proszę jeszcze podać jakieś przykłady takich działań. Poza tą łącznością amatorską, łączymy się z kimś w drugiej części świata, żeby sobie porozmawiać, wypisać taką notatkę, tak? Zwrotkę, jak to się tam...
Karta
QSL. Karta QSL, tak jest. Ale są też przykłady, jak pan mówi, te dolnośląskie z Wrocławia z czasów powodzi. Jest więcej takich?
No nie tak dawno również trzęsienie ziemi w Nepalu, to... Trudno w to uwierzyć, ale polskie stacje pomagały właśnie spinać łączność z tamtym rejonem. Na niektórych pasmach krótkofalarskich po prostu fale się rozchodzą w ten sposób, że nie słychać na miejscu, a słychać bardzo daleko i po prostu odbieraliśmy, tutaj niektórzy koledzy w Polsce odbierali komunikaty z Nepalu, przesyłali je drogą radiową do Izraela i z Izraela to szło już telefonicznie z powrotem do Nepalu, gdzie trzeba pomóc, kogoś ściągnąć, kogo gdzieś tam uratować.
Wolsztyńskie stowarzyszenie, a wspomniał pan, że należą do niego przedstawiciele aż trzech województw.
No tak, tak się jakoś złożyło, że członkowie naszego stowarzyszenia to są z terenu województw lubuskiego, wielkopolskiego i nawet dolnośląskiego. Jest to powiat Legnica, Międzychód, Wolsztyn, Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Świebodzin, Schowa, Gostyń i w Poznańskim chyba też mamy jednego członka.
To teraz to tradycyjne pytanie, którego, jak wiem, krótkofalowcy i w ogóle pasjonaci jakichkolwiek działań nie lubią. Po co wy to w ogóle robicie?
No jest to hobby. Jest to hobby. Człowiek jest stworzony do jakichś kontaktów, jeśli nie bezpośrednich, to właśnie można zrobić to przez radio. Można robić ciekawe łączności przez teoretycznie na całym świecie, mieć przyjaciół na całym świecie. Te łączności się powtarzają, to później za pierwszym razem jest to takie, może nikt się nie zna, ale już za siódmym to jest hello, Piotr. I w ten sposób, także no jest to ciekawe. No a przede wszystkim jest to jakiś rozwój, poznawanie świata, poznawanie geografii, również kwestie sportowe.
No właśnie, bo to jest tak, że są zawody, są mistrzostwa, tak? Mogę to określić?
No są różnego rodzaju zawody lokalne, nasze krajowe, zawody międzynarodowe, które jedne trwają 2 godziny, inne trwają 48 godzin i naprawdę trzeba się dobrze namęczyć, żeby jakieś miejsce w takich zawodach zająć, tym bardziej, że konkurencja na świecie też jest duża.
Na czym polegają takie zawody, bo dla nas laików to trochę mało wyobrażalne?
No trzeba przeprowadzić w określonym czasie jak najwięcej łączności ze stacjami, powiedzmy, z całego świata, wymieniając jakieś raporty, które są później weryfikowane. Wszystkie stacje wysyłają logi, które sobie pozapisują łączności. I specjalne systemy komputerowe to weryfikują i na tej podstawie są liczone punkty i oczywiście przyznawane miejsca.
Jak idzie wolsztyniakom, myślę o waszym stowarzyszeniu w takich zawodach?
No nasza stacja klubowa SP3 Paweł Wanda Lucyna i jednocześnie też tutaj współpracujemy z harcerzami, czyli SP3 Zośka Henryk Paweł. Jeśli chodzi o zawody krajowe, to jesteśmy dosyć wysoko. No w zawodach międzynarodowych to i to jest różnie, no to już troszeczkę inna klasa, troszeczkę inne środki trzeba w to włożyć.
No właśnie, bo to jest tak, że wydaje nam się, iż wszyscy dysponują podobnym sprzętem i mają podobne możliwości, a to tak nie jest.
No nie. Można być krótkofalowcem na urządzeniu za 100 zł, robić łączności sobie dookoła swojego miejsca zamieszkania, a można też stawiać potężne stacje, które już idą w tysiące, setki tysięcy złotych. I zawsze jest mało, jak w każdym hobby i im bardziej rozwinięte, to kosztuje.
Teraz musimy pewną rzecz sprostować, bo stowarzyszenie działa, żeby między innymi też utrzymywać sprzęt, pewnie jakieś wpisowe na zawody i tak dalej, i tak dalej. Pieniądze, które zdobywacie, właśnie na to przeznaczacie?
To znaczy, jeśli chodzi o zawody, to z reguły nie ma żadnych kosztów, a pieniądze, które mamy, to jest to utrzymanie lokali, które tutaj mamy od gminy, aczkolwiek ponosimy koszty utrzymania, czyli ogrzewanie, takie inne rzeczy. Oczywiście zakup sprzętu, czasami trzeba dołożyć do imprez, które organizujemy. Jako stowarzyszenie możemy startować w konkursach dla organizacji pozarządowych, które organizują samorządy, czyli te pieniążki nam się też przydają, bo jakiś własny wkład też musimy na to mieć.
Figurujecie też w wykazie instytucji, organizacji, które zabiegają o 1%.
Tak, od 2016 roku jesteśmy samodzielną organizacją pożytku publicznego. Wcześniej zbieraliśmy to przez Polski Związek Krótkofalowców. I środki z 1% również bardzo nam pomagają w bieżącej działalności.
1% nie da się zbierać w sposób łączności właśnie takiej, jaką wy wykorzystujecie. Trzeba to zrobić klasycznie. To są duże pieniądze, które do was spływają z 1%, ważne pieniądze?
No dla nas są to duże pieniądze, bo to jest, powiedzmy, że są porównywalne pieniądze do naszych składek tutaj w stowarzyszeniu, które może nie są zbyt duże, ale dla naszej działalności są to naprawdę poważne pieniądze.
Wróćmy jeszcze do rozmowy o łącznościach. Co jest może sukcesem, nie, ale co sprawia satysfakcję po takim seansie łączności? Czy odległość osoby, z którą miało się okazję porozmawiać, czy trudność dotarcia z racji konfiguracji terenu? Jak to wygląda?
No to jest różnie. Na pewno cieszą odległe łączności, ale na przykład niektóre kraje, które są bardzo daleko, są bardzo aktywne i po jakimś czasie te łączności, na przykład z Australią czy z Nową Zelandią, są już na porządku dziennym, ale są na przykład wyprawy DX-owe organizowane przez krótkofalowców z całego świata, które mają miejsce na takie wysepki, na które naprawdę bardzo ciężko jest się dostać, typu w zeszłym roku była organizowana wyprawa na Buwet, to jest wyspa najdalej oddalona od wszelkiego lądu. No niestety wyprawa amerykańska nie doszła do skutku, zepsuł im się statek. Pół roku później wystartowali Polacy, też sztorm nie pozwolił na to. I takie właśnie kwiatki typu wyspy, nie wyspy, jakieś bardzo ciężkie tereny są chyba najciekawsze. Do tej pory najbardziej takim pożądanym miejscem dla krótkofalowca, żeby zrobić łączność, jest chyba Korea Północna.
No tak, a jest w ogóle taka możliwość? Bo tam chyba wszystko jest kontrolowane, więc pewnie trudno.
No zdarza się, że komuś się uda tam pojechać, zrobić kilkaset łączności i uszczęśliwić tych kilkuset krótkofalowców na świecie. No ja niestety nie miałem tego szczęścia.
A co jest pańskim sukcesem? Co pan sobie poczytuje za sukces? Jaką łączność?
No nie wiem, no mi się wydaje, że większość tego, co udało mi się zrobić, to takie jest powiedzmy do ogarnięcia dla każdego, także nic to raczej wielkim sukcesem nie jest.
Krótkofalerstwo to jest hobby, jak pan powiedział, dla każdego, czy trzeba mieć ku temu jakieś predyspozycje?
No trzeba się troszeczkę na pewno technicznie pozwolić, umieć ogarnąć. Żeby zostać krótkofalowcem, trzeba zdać egzamin państwowy w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej i to już wymaga troszeczkę wiedzy. Nie jest to już takie trudne, jak było kiedyś, ale też trzeba się troszeczkę pouczyć.
Do tego dochodzą już później zgody, pozwolenia?
No później trzeba wystąpić o pozwolenie, są to jakieś tam drobne koszty, opłaty administracyjne i później przez 10 lat można się cieszyć falami eteru.
No i oczywiście trzeba też zainwestować w sprzęt. W jaki sposób go pozyskujecie? Czy istnieją profesjonalne sklepy ze sprzętem, czy też w jakiś sposób sobie pomagacie, wymieniacie się, nie wiem, sami może robicie?
To znaczy jest dużo możliwości zakupu nowego sprzętu, jest bardzo duży rynek sprzętu z drugiej ręki, a są też tacy koledzy krótkofalowcy, którzy potrafią sobie bardzo dobrej klasy zrobić w ciągu tam kilku dni na stole w domu poskładać i właśnie ich to cieszy. To jest właśnie jeden z kierunków krótkofalarstwa, to jest właśnie, to są konstrukcje.